Aspekty codzienności. Rozmowy Adama Szymańskiego. Dzień dobry Państwu. Przed nami wakacje i zgodnie z zapowiedzią we wcześniejszych audycjach Aspekty codzienności, w których rozmawiałem z siostrą Bożoną Anną Flak, będziemy zapraszać Państwa w wakacyjne weekendy na krótkie spotkania z jej poezją. Dziś zatem zapraszam na rozmowę będącą prologiem do poetyckich spotkań z Nazaretanką, związaną rodzinnie z Kaliszem, siostrą Bożeną Anną. Siostro Bożeno, takie pytanie, które muszę zadać na samym początku rozmowy o poezji. Pierwszy wiersz, kiedy siostra napisała?
Pierwszy wiersz. Nie wiem, kiedy ja napisałam pierwszy wiersz. Mogę powiedzieć, który wiersz stał się może pierwszym wierszem, dlatego że w moim wypadku nigdy nie myślałam, że ja będę poetką, że będę pisała wiersze. Że będę sobie pisała, to tak, ale że będę się nazywała poetka, to jeszcze dzisiaj mnie śmieszy. Ktoś mi mówi, że to poetka. Mówię, a tak sobie tam żartuję. Nie, żebym nie widziała wartości w tym, co udało się napisać, bo już o tym przekonali mnie ci, którzy są szczerzy i powiedzą mi, że ma to coś większy czy mniejszy sens. Kłopot z pierwszym wierszem jest taki, że najwięcej się tak rozpisałam, nie myśląc o żadnej publikacji, o niczym. Było to pisanie z potrzeby chwili, było to pisanie dla żartu, dla dowcipu. Dlatego właśnie, tak jak pan wspomniał na początku, że gdy się jest w atmosferze refleksji, modlitwy, że wtedy pewno wiele ludzi pisze. To prawda. Ja byłam jedną z tych ludzi, które sobie pisały, bo sprzyjały według mnie, były ku temu warunki. Była też taka potrzeba mądra nazaretanek. Nazaretanki zachęcały nowicjuszki, żeby pozostawały ze swoimi refleksjami, żeby próbowały je jakby opracować, żeby próbowały się nimi dzielić. Czy to w czasie rozmowy, czy właśnie poprzez pisanie, żeby, nie wiem, pisały do rodziców o tym, co przeżywają. To było bardzo mądre, to jakby zachęcało. Modlitwa jest modlitwą, jest czas na modlitwę, ale potem z tego coś wynika, ktoś ma jakiś pomysł, coś mu się zdało nagle, może to być natchnienie Ducha Świętego, może to być tylko właśnie takie, że mu się zdawało. Zachęcano nas, żeby z tym pozostać, żeby się tym dzielić. Ja rozpisałam się najbardziej już w Warszawie. W szkole pielęgniarskiej była pani, która lubiła wiersze, i ona czasem kazała nam pisać takie rymowanki na temat, nie wiem, pasty do zębów, szczoteczki do zębów, na gazetki na oddziale, żeby coś śmiesznego, miłego zrymować i powiesić. Dużo dziewczyn próbowało pisać, ja tak samo, więc pisałam takie, pozostały w jakichś brulionach, takie właśnie dwuwiersze, czterowiersze. Kiedyś napisałam taki wiersz dedykowany mojej przyjaciółce, protestantką ona jest. Miałyśmy takiego pacjenta, bardzo, bardzo ciężko chorego, młodego człowieka, miał raka trzustki. Wtedy trudno było wyratować z takiej choroby. A on tak potrzebował pomocy, tak bardzo chciał, żeby przy nim pozostać. Myśmy się umówiły z Małgosią, że będziemy przy nim czuwać. Czuwałyśmy do samej śmierci. Pamiętam, że wtedy napisałam taki poważniejszy tekst o tajemnicy cierpienia. O tym, że no my tu biegniemy do zielonej budki słynnej niedaleko naszej szkoły, do takiej budki z lodami znanymi wtedy, a tamten na tym lewym boku ciągle leży, nie może się nawet przewrócić. To były pierwsze rzeczy. Lubiłam pisać o założycielce. W Warszawie na jednej z takich dużych sal były portrety wszystkich przełożonych, ale w samym środku była matka założycielka oczywiście. Pamiętam, że kiedyś postanowiłam zrobić niespodziankę i mojej opiekunce, która się mną zajmowała, napisać wiersz o matce założycielce. I pamiętam, stałam przed nią taka mała, a ona taka w moich oczach taka jest, taka duża. I pisałam o niej, potem to czytałam. I się podobało, to takie było właśnie, ktoś tam powiedział, to ciekawe. Czasem zauważyłam po reakcjach, że jakby odbiorcy zwracali uwagę, nie mówili mi wprost, że to jest dobre, ale widziałam, że to nie może to być najgorsze, o coś takiego. Ciekawe, że wszystkie te wierszyki, te wszystkie próby ja mam spisane. Ja mam taki jeden zeszyt i sobie spisywałam takim kaligraficznym prawie pismem. Gdy zostałam nowicjuszką, potrzeba tworzenia się absolutnie spotęgowała. Siostra mistrzyni, gdy się tylko zorientowała, że ja potrafię coś napisać, mówiła siostro Bożeno, co tydzień siostra robi ładną gazetkę dla nowicjuszek. Gazetka to była kawał papieru, trzeba było zdobyć, bo wtedy nie był taki dostępny. Trzeba było dobrać jakieś dobre zdjęcia. Ja w ogóle się parałam także fotografią jako młoda dziewczyna od 14 roku życia. Miałam aparat, zmianę otrzymałam w prezencie, a to był bardzo dobry aparat na tamte czasy. O, chyba jest do tej nie najgorszy. Robiłam zdjęcia, to miałam wybrać dobre zdjęcie i napisać dobry tekst. Czasem na tematy, które żeśmy rozważały, czasem na jakiś fragment Ewangelii. I ja zaczęłam sobie pisać. Nigdy w życiu nie myśląc o tym, że to będzie gdzieś publikowane w ogóle. A potem pomyślałam, że byłoby ciekawie na przykład, żeby nowicjuszki założyły teatr. I założyłyśmy teatr. Nasz teatr nazywał się Teatrzyk pod Gołąbkiem, a Gołąbkiem dlatego, że nowicjuszki były nazywane przez starsze siostry gołąbkami białymi, miały białe welony, inaczej wyglądały od sióstr po ślubach wieczystych, więc nazywano nas gołąbkami i teatrzyk miał tytuł Nasz Teatrzyk pod Gołąbkiem i miał hymn, który do tej pory jest gdzieś tam spisany. Myśmy ten hymn, taki zaśpiew na początku każdego przedstawienia wykonywały. Odsuwała się kurtyna zrobiona, nie wiem, z jakichś starych prześcieradeł czy kocy i miałyśmy przedstawienia.
Tutaj w Ostrzeszowie.
Tutaj w Ostrzeszowie. Z niektórymi przedstawieniami ta mistrzyni potem pozwalała, widziała, że to może się jeszcze na coś innego przydać. Wyjeżdżałyśmy do okolicznych parafii, do różnych sal, do remis. Wtedy były modne, bo tam była scena, trochę desek. W Żdżarach byłyśmy, wtedy przyjechał nowicjat z Krakowa i nasz nowicjat. Pojechałyśmy do Żdżar, do matki założycielki, to była wielka wyprawa. Na początku adoptowałam różne książki, na przykład Mały Lord, Królewicz Żebrak. To takie dość dziecinne książki, ale jak się je dobrze przykroiło, dodało jeszcze coś od siebie, napisało jakiś właśnie tekst albo piosenkę, to było wdzięczne. Starsze siostry różnego pokroju i te, które pracowały w ogrodzie, w gospodarstwie, mistrzyni, mogła się tym ucieszyć. Bo ważna była ta gra, że nowicjuszki się nauczyły swojej roli, że się poprzebierały swoim sumptem, przygotowały ubrania. Pisałam taki tekst, ale gdzieś zaginął, nie mam go, o zielonym pasku czy coś, czy zielony pasek, już nawet nie pamiętam tytułu. To była taka opowieść z dość dużym morałem. Wiem, że ten pasek został przez kogoś skradziony, potem ten ktoś go oddał, ten pasek był bardzo ważny w pewnej rodzinie. Taka historia wymyślona, ale jak mówię, ponieważ tekst się nie zachował, nie zwracałam w ogóle na to uwagi, nie zabrałam ze sobą z nowicjatu, więc on przepadł. Ale te przedstawienia o założycielce na przykład, cała ilustracja jej biografii, to było bardzo wdzięczne. Trzeba było się wczuć w tę najpierw małą Franię, a potem założycielkę, a potem zawalczyć z ojcem, który nie chciał jej pozwolić na to, żeby była zakonnicą. Te role ojca były zawsze bardzo, bardzo atrakcyjne, trudne do zagrania, ale wybierało się takich, które mogły to zagrać, które miały odpowiedni głos i strój. Całe te 2 lata to była nieustanna pisanina, ja tak to nazywałam. Co się stało pewnego dnia? Moja siostra mistrzyni, cudowna, nie żyje już, fantastyczna kobieta, bardzo dojrzała, doskonała formatorka, bardzo lubiana przez nas, zawołała mnie kiedyś i mówi tak, wie siostra, ja pozwoliłam sobie, bo ona zbierała sobie te teksty, ja pozwoliłam sobie te teksty dać siostrze, która studiuje polonistykę na KUL-u. Starsza siostra ode mnie studiowała polonistykę, potem moja przyjaciółka bliska. Ja pozwoliłam sobie poprosić tę siostrę, aby wzięła, zebrała te siostry wiersze i pokazała profesorowi literatury. To był profesor Czesław Zgorzelski, stary z Wilna, który się przeniósł do Torunia najpierw, a potem na KUL. Specjalista okresu romantyzmu, doskonały nauczyciel, fantastyczny profesor, który mnie też potem jeszcze uczył i recenzował pracę. I ona mówi, i tu mam jego opinię. Ja myślałam, że ja wtedy wyjdę ze zgromadzenia. Nie mogłam sobie wyobrazić, jak to te moje wierszydełka, tę pisaninę pokazać profesorowi. Przecież to ja ze wstydu się zapadnę pod ziemię. No ale pomyślałam sobie, Boże, no stało się, to jest mistrzyni. Ja tutaj się przygotowuję do posłuszeństwa, do ślubów, jestem w klasztorze. No trudno, stało się, to się stało. Opinia profesora, ja mam tę opinię, jest bardzo ciekawa. Bardzo mnie dużo nauczyła i wypowiedział w tej opinii taką formułę poezji, czy tego, skąd się bierze poezja, bo to pytanie, jak to jest. On użył takiego sformułowania, pokazał, które wiersze mu się podobają, w których jest coś z poezji, które trzeba poprawić, bo jest za dużo prozaizmów, bo są takim trochę sobie tam gadaniem zrymowanym. I powiedział tak, o mnie, bo już potem już jako o sylwetce. Niewątpliwie usposobienie poetyckie i poetyckie wyposażenie, nie wiem, umysłu czegoś o coś takiego. Podobało mi się to niewątpliwie usposobienie poetyckie. I zastanawiałam się przez lata, także studiów, no kto to jest poeta? Czy on się rodzi jako poeta? Czy się staje poetą? Kiedy to się dokonuje? I coraz bardziej przekonuje mnie to, że żeby uprawiać poezję, to modne, nowe słowo, nie takie nowe, ale tak się używa, tak.
Ogrodnik uprawia ziemię, poeta uprawia
poezję albo no nie wiem, co ja lubię też mówić o zrobieniu wiersza, że wiersz jest zrobiony. Mówi się tutaj cały czas w podtekście o warsztacie oczywiście. I coraz częściej dochodzę do przekonania, że musi być coś w mojej konstrukcji, no nie wiem, umysłowej, intelektualnej, psychicznej, emocjonalnej, chodzi o całą wrażliwość, która przecież no, jest różna u różnych ludzi, co sprawia, że ja jestem zdolna przy dużym wysiłku, dla mnie uprawianie poezji to jest olbrzymi wysiłek intelektualny, zwłaszcza kończenie tego tekstu, obróbka intelektualna jest dużą pracą, żeby można było w ogóle w tę dziedzinę poezji, twórczości, pisania wejść, trzeba mieć jakieś usposobienie. Ktoś powie jakiś dar. Kiedyś się mówiło o talencie. Może być i talent. Mówiło się dużo o natchnieniu. To jest inna dziedzina. Usposobienie sprawia, że nagle się coś zauważy i to coś wpada. Ja mówię o sobie. Wpada do mojego cokolwiek wnętrza, głębi. Wpada do pamięci, do jakichś zwojów. W tym momencie, kiedy na przykład zauważę, jakiś kolor nieba na przykład. Ja wiem, że ja będę musiała do tego wrócić, że to już jest moje, to nie jest jeszcze gotowe, ale jest moje. Później taki sobie na swój własny użytek taką teorię no, zafundowałam, że wiersze w człowieku rosną. Najpierw wpada ten impuls, coś widziałam, coś mi się podoba, coś o czymś muszę napisać. Wiem, że ja muszę to wykorzystać. Wiem, że nie mogę tego zapomnieć. Czasem sobie zapiszę jedno słowo albo coś narysuję, bo to tak wyglądało. Potem to wpada, rośnie w człowieku, przychodzi moment albo decyzja, gdzie chce się coś z tego zrobić. Moja metoda jest taka. Ja czasem piszę szybko na trzech kartkach, zapisuję trzy kartki z czymkolwiek, bez selekcji żadnych słów. Wtedy wychodzi tak dużo. Zostawiam to, czytam to po 2 tygodniach i mi się wydaje, tu jest dużo ciekawych rzeczy. Etap już ten decydujący to jest sprawa no już obróbki. Ja wiem, co z tego może się stać częścią utworu, a co w ogóle jest do wyrzucenia i nie. Niebezpieczeństwem jest też takie, że się coś przedobrzy. Jak się za dużo nad własnym tekstem pracuje, może się okazać, że pierwsza wersja była o wiele lepsza i wtedy dobrze mieć kogoś obok i powie nie, przesadziłaś, to jest lepsze. To pierwsze jest lepsze, zostaw. Wystarczająco pojemne, wystarczająco otwiera na różne znaczenia, ma w sobie tą przestrzeń taką do własnej interpretacji.
Siostro, bo mówi się właściwie, poezję tworzą ludzie albo nieszczęśliwi, albo szczęśliwi, albo jeszcze ci, którzy poszukują. Właściwie każdy z nas w jakimś etapie życia jest jedną z tych osób tutaj, także co głównie inspiruje siostrę? Tak jak to siostra mówiła do tej pory, właściwie cały świat, każdy dzień może być taką inspiracją.
Bardzo ciekawe pytanie. Co jest inspiracją? Nie chcę powiedzieć tak byle jak, że wszystko może być inspiracją. Ja najszczęśliwiej, najchętniej, z wielką radością, jakby mam taką ochotę na wiersz, może być coś takiego, że chciałabym, chciałabym coś napisać, jakby jestem może innymi słowy jeszcze gotowa, żeby coś powstało, to jest wtedy, jak jestem wewnętrznie absolutnie uporządkowana. Jak mam mało czasu. To jest właśnie bardzo ciekawe. Było w życiu tak, że miałam dużo czasu. I jeden dzień, i drugi, i trzeci, na coś się tam czekało. Nic z takiego czasu mi nie wyszło, jeśli chodzi o poezję, więc zdecydowałam się, że jak będę miała taki czas, to zabieram się za generalnie sprzątanie domu, mycie wszystkich garnków, pomoc w kuchni i to jest najlepiej wykorzystany czas. Dlatego, że ten czas ma jakiś brak. Albo coś się jeszcze nie stało, albo się czymś niepokoję, albo się czegoś boję, co jest zawsze od złego. Według mnie to taki człowiek wolny i spokojny, no wszystko powinien przyjmować w miarę spokojnie, jakąś harmonią wewnętrzną. Ale gdy przychodzi ten czas takiego uporządkowania, wiem, że wykonałam na tym etapie to, co powinnam. Nie wiem, zdałam ten egzamin, który powinnam zdać. Przyjęłam to, co przyjąć powinnam. Mam ciągle przed sobą tyle pragnień, bo to jest bardzo ważne, żeby czegoś naprawdę pragnąć. Mogą to być małe pragnienia, dostępne każdemu, ale dla mnie bardzo ważne. Jeżeli wiem, jeszcze chciałabym to, jeszcze to i to, nie muszę, nie musi się to stać, ale gdyby mi starczyło czasu, to wtedy najlepiej mi się pisze. Wtedy ja sięgam do tego, co wpadło do człowieka i piszę. Czasem inspiracją jest czyjaś prośba. Ktoś mówi, tak by mi się przydał, tak byłoby dobrze napisać tekst. No nie wiem, no to wiem co. Nie wiem, Olesie Ostrzeszowskim. I to jest bardzo ważne nieraz. Ktoś potrzebuje jakiegoś tekstu, nie na zamówienie.
Mobilizuje,
tak. Bo co innego jest, na zamówienie nie pisałam wierszy, nie lubię i tego się nie powinno robić na żadne zamówienie. Bo to i tak musi być, żeby opublikować dobry wiersz. Nie można, chyba że dowcip w biegu tam powiedziany, zrymowany. Ale czasem jakaś potrzeba, nie? Ktoś powie, wiesz, byłoby dobrze, mogłabyś pomyśleć, może już czas, żebyś napisała, tak mnie zachęciła Chorążyczewska, siostry od krzyża z Lasek. Byłyśmy razem w Rzymie, ona zajmowała się swoją matką czacką, pisała takie pozycje, mieszkała u Nazaretanek, czyli u nas, a spotkałyśmy się we Francji jeszcze, gdy jeździłam z uczennicami do Francji, w dalekiej młodości. I ona w pewnym momencie mnie zawołała i powiedziała tak, słuchaj, mama twoja zmarła 2 lata temu. Jest już czas, żebyś wystawiła jej pomnik w słowie. Ja dzisiaj na wieczór czekam na wiersz o mamie. Ona mi tak powiedziała, bardzo bliska osoba i ja naprawdę jej wierzę. Ja wiem, że ona wie, co mówi. I ja powiedziałam, dzisiaj wieczór? Tak. Więc ja siedziałam, przynosiłam jej co wieczór wiersze. Siadałyśmy, ona słuchała, mówię, to dobre, tamto niedobre, tego już nie poprawiaj, absolutnie, bo przedobrzysz. I to jest ten tomik Zmylone ptaki, który jest z jej obrazami, bo ona jest aktorem i malarzem z wykształcenia. Tu są jej takie właśnie urocze przedruki. Tomik cały dedykowany mamie, ale tak powstawały wiersze. A pierwszy, który jej pozwolił takie wymaganie mi postawić, to był wiersz, który napisałam, mówimy o inspiracji, który napisałam w ciągu 15 minut, a było tak, moja mama zmarła, ja byłam wtedy na Sycylii z przyjaciółmi. Mieliśmy takie rodzinne wakacje. Moja rodzona siostra, cudowna Ela, powiedziała mi tak, jedź na te wakacje, nie czekaj, mama może żyć jeszcze długo, może umrzeć szybko, tego nie wiemy, nie będziesz czekać. Ja jestem, ja tu jestem, twoja siostra, jest mój szwagier, ja jestem, ona jest w domu. Jak się coś stanie, to cię zawiadomimy. Ja pojechałam na Sycylię i tak się stało. W połowie wakacji dostałam telefon, że mama zmarła szybciutko, prawie nagle, chociaż śmierć była spodziewana. I wtedy przyjechałam do domu przez Rzym, przez wszystkie dworce, wymęczona, przez Warszawę. Przyjechałam na pogrzeb, pogrzeb było dzień przesunięty i pomyślałam sobie, Boże, przecież ja coś muszę powiedzieć. Tyle sióstr przyjechało na ten pogrzeb. Ja byłam jeszcze wtedy w Rzymie, byłam w zarządzie. Byłam trochę znana, także z powodu tego imienia przyjeżdżały siostry, nie z miłości do mamy, koniecznie. I wtedy pomyślałam sobie, Boże, ja muszę się tak skupić teraz. I rano napisałam wiersz, który jest jednym z piękniejszych według mnie. I on otwiera ten tomik Zmylone ptaki dedykowany mamie.
A czy ja mogę siostrę prosić o przeczytanie teraz tego wiersza?
5 lipca 2008 roku. Gdy umiera matka, gniazdo spada z drzewa. Ptaki z dalekich stron przylatują ciągle, ale w szukaniu błądzą zmylone. Starą słomkę biorą na pamiątkę. Gdy mówimy o inspiracjach, to tu jakby był, wydawałoby się, że przymus, ale to nie przymus, to była taka potrzeba, żeby tej matce ofiarować coś, co mam najcenniejsze poza modlitwą, a to był wiersz. Wiedziałam, że jeżeli go nie napiszę teraz, to go mogę już potem nie napisać. Pisałam potem, tu jest wiele wierszy mamie dedykowanych, ale wiedziałam, że to muszę i jest taka mobilizacja wszystkich mocy, wszystkich usposobień, chyba całego talentu, też miłość, bo poezja to jest jeszcze inny temat, to jest praca w słowie i miłość do słowa, że napisze się czasem w ciągu naprawdę 15 minut i jest to skończone, nie do poprawy.
Ale trzeba przeżyć najpierw.
Tak, ale najpierw musi to tak głęboko człowieka dotknąć, być tak ważne, że nie ma ważniejszej rzeczy na świecie w ciągu tych 15 minut. I wtedy takie teksty się pisze. Inna inspiracja, to jest moja też po wielu latach, w czytaniu wielu poezji i w takiej wolności, bo moim szczęściem jako tej piszącej jest to, że naprawdę ja nie muszę się nikomu przypodobać. Szczęściem jest też to, że nie muszę pisać na zamówienie, bo inaczej nie będę miała pieniędzy na chleb. Jestem w sytuacji, gdzie się to tworzy na obrzeżach, gdzie jest bardzo ważne, ale mam wolność. Nikt mnie nie rozlicza z tego, ile napisałam. Nikt też mi nigdy nie przeszkodził w tym, jeśli chodzi o siostry. Zawsze to było przyjmowane z szacunkiem, bez robienia ze mnie gwiazdy. Za to też jestem wdzięczna.
Czy wiersze rodzą się w zaciszu gabinetu, czy w kaplicy? Czy jest jakieś miejsce takie szczególne, dziwne nawet może czasami, że akurat olśniło właśnie poezją? Nie wiem, park, samolot, pociąg, czy właśnie ołtarz?
Wiersz może zrodzić się w każdym momencie niespodziewanie. Nie mam jednego miejsca i nigdy nie było tak, że chyba, że chodzi o obróbkę, o to, żeby się skupić, żeby się wyciszyć, no to wtedy może najpierw pójdę, pomodlę się, a potem usiądę i to zrobię. Taka cisza do obróbki, do tej ostatecznej wersji jest potrzebna. Tu mówię o prozie i o wierszu. To jest potrzebne, musi być cicho. Natomiast jeśli chodzi o to, że on wpadnie, to miejsce inspiracji, on się może urodzić w jednej sekundzie. Taki wiersz, który napisałam, on jest niedrukowany, jednej siostrze na imieniny. To jest siostra z mojej parafii, siostra Benedetta z Chełmc, przemiła siostra, bardzo mi bliska. Miała imieniny 25 marca. Ma taki fantastyczny zmysł dowcipu i ona mówi tak do mnie, gdy jej składałam życzenia. No, dzisiaj Matka Boża przyjęła anioła i powiedziała mu dobrze. I tak mi się to spodobało. Ona dzisiaj przyjęła anioła, dzisiaj do niej przyszedł anioł, a ona powiedziała dobrze, nie fiat, bo fiat to wiadomo. A ona mówi, Matka Boża anioła przyjęła i powiedziała dobrze. I zaczęła się śmiać. Ja myślałam sobie, czekaj, ja ci spróbuję napisać o tym. I napisałam jej i napisałam to w ciągu 10 minut. Trzeba na to popatrzeć. Może jak będziemy czytać, zobaczymy, czy ten tekst już jest gotowy do publikacji, czy jeszcze może trzeba nad jakimś rymem popracować. Ale to wpadło, to się stało przy składaniu życzeń. Tak mi się podobało, że ona powiedziała inaczej o zwiastowaniu. Dzisiaj Matka Boża przyjęła anioła, nie tam, że zwiastował, przybył i tak dalej, przyjęła anioła i powiedziała dobrze. To była inspiracja do tekstu, który po południu jej wręczyłam. I jej się bardzo podobał, jako prezent imieninowy. Więc inspiracja może być wszędzie w najmniej spodziewanym wypadku. Inspiracją jest też dzieciństwo i wydaje mi się, że ja sobie tego życzyłam i chyba mi się to trochę udało, że poeta musi być w zgodzie ze wszystkim, co w jego życiu się stało. a więc z jego dzieciństwem, z miejscem, gdzie się urodził, miejscem, które go wychowało. Czy to będzie biedne miejsce, czy to będzie miejsce, którym się można łatwo chwalić. Po latach to nie ma żadnego znaczenia. Gdy nabiera się dystansu, a pisanie sprzyja takiemu wewnętrznemu dystansowi, wszystko może być materią. Naprawdę. Niezdany egzamin boli przez pół roku, boli do zdanego egzaminu. Jak się poprawi i zda, przestaje boleć. Mówić o niezdanym egzaminie w pierwszym tygodniu wstyd. Ale po latach to się cudownie o tym mówi. Ja nie mam żadnych problemów. No nie zdałam, no i co?
Recepta na poezję to z jednej strony tak, miłość do słowa, z drugiej wyobraźnia i zaskakujące pomysły, ten talent właśnie. Tak jak siostra mówi, miłość do słowa. Drodzy Państwo, można porównać pisanie wierszy, albo właśnie może nie pisanie wierszy, bo inspiracja, o której siostra mówiła, to jest jedna sprawa, ale już później gra słów, która jest użyta w takim wierszu, to trochę jak dobra kuchnia. Dwa smaki zestawimy, tworzą zupełnie nową jakość, zupełnie nowy smak. Tak dwa słowa, czy więcej, zestawione w sposób nieoczywisty, powodują w nas zupełnie nowe odkrycia, nowe kosmosy otwieramy właściwie, czytając je i łącząc je ze sobą. Miłość do słowa, to jest ważne. Teraz niech siostra nam powie troszeczkę o tym zagadnieniu.
Bardzo dziękuję za poruszenie tej szerokiej dziedziny. Mówiliśmy o inspiracjach, których się nie przewidzi i to jest cudowne. Według mnie i też to jakby się utrwala takie przekonanie we mnie, że poezja to jest nie tylko miłość do słowa, chociaż to idzie w parze, jest to praca w słowie. Słowo jest materią poezji, nie tylko tak powierzchownie rozumianą, no przecież nie ma wiersza, gdyby nie było słów. Nie, mówię o tym słowie, które jest materią, które wymaga rozumienia, ukochania, decyzji na wysiłek, że będzie się w tej materii, nie wiem, rzeźbić, ryć, wyrywać, obcinać, przykrawać. Bez słowa i świadomości, że ja pracuję w słowie tak jak malarz pracuje, ma pędzel i płótno, czy muzyk ma dźwięki, ja mam trochę tę uboższą może formę, bo dźwięk jest szybciej się, jak ogień szybciej się, jakby, nie wiem, szybciej go się on jakby może dociera do większego odbiorcy. Słowo wymaga rozumienia tego słowa na poziomie podstawowym. No jak ktoś nie rozumie polskiego, to moja poezja mu się na nic nie przyda. W tym sensie jest to ograniczone, chociaż z drugiej strony wydaje mi się, że poezję uprawia się tylko w języku rodzimym, w języku matki, które się słyszało pod sercem, inaczej to wychodzi sztuczne wolę tłumaczenia. Miłość do słowa, o, ja pamiętam siebie i tu jest może nie tylko usposobienie, ale jakiś dar, który odziedziczyłam może po moich żyjących jeszcze przodkach. Najmłodsza siostra mojej mamy, moja ciocia, pani Emilia Piechota, która mieszka w Kaliszu, jak to usłyszy, to zobaczymy, jak będzie reagować. Dużo bardzo pisała. Pisała wiersze, pracowała w radio, bo miała takie cykle poetyckie, właściwie perły literatury. To była moja ciocia, jeszcze żyje. I pamiętam taki dzień, jeden, gdzie moją ciocię zamęczałam, a ona nie mogła sobie z tą męczarnią, tym męczeniem poradzić. Otrzymałam nowy świerszczyk, bo to było niesamowite wydarzenie dla mnie jako dziecka, bo co tydzień można było czy dwa dostać nowy świerszczyk, potem płomyczek, a potem płomyk. Dostępna w czasie wakacji literatura, poza książkami cioci, która była nauczycielką polskiego i miała książki w swojej bibliotece, ale one były takie ciężkie. Jedynie Balladyna była do przetrawienia mnie, jak miałam 8 lat, czy 7. Więc tę Balladynę jeszcze coś pojmowałam, ale reszta to była nie do przebrnięcia, chociaż to czytałam. W świerszczyku przeczytałam taki wierszyk, nie pamiętam go, ale pamiętam dwa słowa, które całe życie próbowałam zgłębić. Było tam napisane, owszem, owszem. Taka fraza. Owszem, owszem. Ja nigdy nie słyszałam takiego słowa, żeby ktoś w moim środowisku, nawet ciocia, mówiła owszem, owszem, jeszcze jedno owszem, to gdzieś się zaplątało, ale owszem, owszem, tak mi się to podobało i nie rozumiałam, co to znaczy. Ciociu, wytłumacz mi, co to znaczy owszem, owszem. Ile się ta ciocia namęczyła, żeby mi wytłumaczyć, co to jest, i ja do końca nie byłam zadowolona i do tej pory w życiu nie umiem sobie wytłumaczyć, co to znaczy owszem, owszem, a to takie było ładne. Jest to jakaś afirmacja, jest to jakieś przytaknięcie, jest to jakaś zgoda, ale tak to było inne od wszystkiego innego, że mnie zafascynowało.
Bogatsze.
I jeszcze ta powtórka. No przecież powtórzenia są jedną z figur stylistycznych, prawda? W literaturze hebrajskiej, literaturze naszej zawsze to powtórzenie, to potem ja się dowiedziałam. Ale owszem, powtarzam całe życie. Myślę, co to znaczy, jak to było ładnie. Jako małe dziecko, nie wiem, może byłam w pierwszej klasie, a może nie byłam, ale musiałam być w pierwszej, bo ten świerszczyk jakoś przedukałam, więc już korzystałam z świerszczyka i nie były to tylko obrazki, bo przeczytałam, owszem, ciociu, co to znaczy, owszem. I wiele jest takich słów, które jakby stają się słowami, które mają w sobie zagadkę, mówię o mnie, które chciałabym inaczej oświetlić, które chciałabym znaleźć w moim sposobie mówienia, czyli w tej mojej poezji.
Drodzy Państwo, niniejszym zapraszamy już na wakacyjne spotkanie z poezją siostry Bożeny Anny Flak. Dziękuję serdecznie siostro za dzisiejsze spotkanie. Już zapraszam do radia po wakacyjnej przerwie. Porozmawiamy sobie o odbiorze również współsióstry tych spotkań poetyckich w naszym radiu. Dziękuję bardzo siostrze. Szczęść Boże.
To ja bardzo dziękuję. Dużo się tego uzbierało, gdy patrzę na magnetofon i zegar, który tam mu towarzyszy, ale to już problem pana, który się zdecydował tak długo ze mną rozmawiać. Dziękuję za to, że pan przyjechał do Ostrzeszowa.